Naszym gościem jest pani profesor Krystyna Pawłowicz, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Witam serdecznie pani profesor, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani profesor, czy bywa pani czasem roztargniona?
Bywam, ale wszystkie konsekwencje roztargnienia ponoszę osobiście i ponoszę.
Bo tak się właśnie zastanawiam, jak to jest. Pamiętamy sprawę sędziego, który ukradł 50 zł na stacji benzynowej. Powodem było myślenie o sprawach, które będzie miał w przyszłości. Tak, roztargnienie. Tak się zastanawiam, czy ja jako ksiądz, gdybym rozmyślał o sprawach bożych, no i coś by się przydarzyło. Czy to byłoby wystarczające dla sądu, że myślenie o sprawach bożych odwróciło moją uwagę i spowodowało czyny, no, które są karalne na przykład?
Podejrzewam, że zaostrzyłoby karę jeszcze bardziej, gdyby się w sądzie dowiedziano, że sędziowie mają do czynienia ze sobą duchowną, ponieważ oczywiście to nie jest jakieś stwierdzenie, ale można powiedzieć, że sędziowie są dość niesympatycznie nastawieni do osób o konserwatywnych poglądach, do osób duchownych, też bym powiedziała, ponieważ przyglądam się czasami i zgłaszają się do mnie osoby duchowne proszące o pomoc w niektórych sprawach. Więc to są trudne sprawy, podejrzewam, że byłaby to okoliczność raczej zaostrzająca postawę sędziów do ojca.
Ale do swoich raczej są dosyć pobłażliwi, chociaż wydawałoby się, że jeśli ktoś później ma założyć łańcuch z orłem na piersi i wydawać wyroki w imieniu Rzeczpospolitej, które przesądzają o często być albo nie być danego człowieka, a często i całych rodzin, to wobec takich ludzi kary i powiedziałbym zasady powinny być jeszcze bardziej wyostrzone, a tymczasem najnowsza sprawa. Sąd Najwyższy zmienia karę dyscyplinarną dla sędziego, który ukradł część wiertarki w jednym ze szczecińskich supermarketów. Sąd rozpoznał odwołanie obrońcy od kary usunięcia sędziego z urzędu. Sędzia z urzędu nie zostanie usunięty, tylko obniży mu się pensję. Jak pani profesor przyjmuje ten kolejny wyrok po sędzi, który ukradł 50 zł z roztargnienia, tym razem kolejna obrona Sądu Najwyższego jednego ze swoich?
To wpisuje się niestety, my dopiero teraz w taki ciąg, wpisuje się w ciąg zdarzeń, które pokazują, dopiero teraz, kiedy bliżej przyglądamy się przy reformowaniu wymiaru sprawiedliwości, bliżej przyglądamy się samym sędziom, jak bardzo stronnicza i nieobiektywna jest to grupa. Ja przypomnę również nie tylko ten wyrok, kiedy uniewinniono od kradzieży zwyczajnie sędziego, mówiąc, że jest roztargniony, ale też niedawny zupełnie wyrok również Sądu Najwyższego, do którego sprawy dyscyplinarne, właśnie drugą instancją jest Sąd Najwyższy dla sędziów. I sąd co do sędziego, który jechał pijany, również go niewinnie powiedział, że on nie wiedział, że jest pijany. Po prostu on nie przypuszczał, sędzia, który napił się jakiegoś alkoholu i musiał być dobrze pijany, skoro jechał jeszcze i dość wysoki poziom stwierdzono. Więc sędzia uznał, sędzia najwyższym, że sędzia, o którym była mowa, nie wiedział, że jest pijany.
Może był tak pijany, że nie zajarzył, że jest pijany.
Że jest pijany. Właśnie tak, taki wniosek można wyciągnąć. Więc dopiero teraz, kiedy przyglądamy się tym sprawom sędziów, okazuje się, że sędziowie są bardzo okrutni wobec osób z zewnątrz. I tutaj warto zupełnie na tym tle pokazać w zestawieniu kolejny wyrok właśnie osoby tego pana Tomasza Kaledy, który został wypuszczony, skazany na 25 lat więzienia, 18 odbył i teraz tylko dlatego, że obecna ekipa przygląda się tym różnym wyrokom, przy których były zastrzeżenia, okazuje się, że ten człowiek siedział zmarnowane życie, siedział niewinnie. Osoby, które są karane i siedzą w więzieniu za pedofilię, za te różne obyczajowe ekscesy, są niezwykle okrutnie traktowani przez współwięźniów, wykorzystywani, można się dowiedzieć i domyśleć w jaki sposób. I to jest straszne, to jest po prostu straszne cierpienie. zranienie i straszne doświadczenie. Zobaczymy, mam nadzieję, że tutaj ci sędziowie będą pociągnięci do odpowiedzialności, bo okazuje się, że w tych sprawach to wszystko dziwnie, te postępowania wyglądały, nie brano pod uwagę, w ogóle nie działało domniemanie niewinności, bo proces był poszlakowy. Ten chłopak się nigdy nie przyznał, bo już miał świadków, którzy mówili, że jest niewinny. Więc tutaj sędziowie takie mieli bardzo okrutne serca, nie wykonywali swojego obowiązku, bo obowiązuje zasada domniemania niewinności, którą bardzo często wobec swoich kolegów stosują.
A może
ja
to...
też muszę tutaj jeszcze zakończę powiedzieć, że kiedy w Krajowej Radzie Sądownictwa byłam i tutaj sędziowie zresztą pilnowali bardzo tych spraw i kiedy 6 lat temu, bo jestem teraz drugą kadencję, po przyjściu sędziowie mówią, członkowie do jakiej komisji chcieliby się w tej Krajowej Radzie zapisać. Więc ja chciałam się zapisać i poprosiłam i zgłosiłam się do komisji etyki, która właśnie zajmowała się sprawami dyscyplinarnymi. I muszę powiedzieć, że ani razu ta przewodniczyła pani sędzia Gonera z Sądu Najwyższego, obecnie jest w tym sądzie, ani razu mnie nie zaproszono, ani razu, kiedy zwracałam uwagę, że proszę o informowanie, niezbyt o to milczeniem i w dalszym ciągu mnie nigdy nie zaproszono. Sędziowie bardzo tych spraw pilnowali. Co więcej, one często były załatwiane poza obecnością, czy pod nieobecność posłów, dlatego że praktyką było, czyli ja wielokrotnie składałam tutaj zastrzeżenia i prośby, protestowałam, żeby wyznaczano posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w czasie, żeby to one nie pokrywały się z posiedzeniami Sejmu. Oczywiście sędziowie tysiące mieli różnych wymówek, co oni mają, jakie ważne sprawy i w ostatnie lata, właściwie można powiedzieć kilka razy tylko, udało się, że to posiedzenie, mogliśmy być posłowie na wszystkich posiedzeniach, a wówczas pod naszą nieobecność te sprawy były bardzo różnie załatwiane i kiedy teraz na ostatnim posiedzeniu, sobotę, nie ubiegłą, tylko wcześniejszą, kiedy nadzwyczajne posiedzenie pani prezes Gersdorf zwołała Krajowej Rady Sądownictwa, w pierwszym rzędzie albo i w drugim, po prostu w tej części posiedzenie poświęcone było pospiesznemu zamykaniu spraw do tych dyscyplinarnych, umarzaniu, właściwie jakimś takim zawieszaniu postępowań. No, w każdym razie tak tutaj widziałam, że to ważne dla tych sędziów bardzo było. Co więcej, bardzo często, kiedy na moje ręce tutaj wyborcy, różni ludzie przysyłali skargi na sędziów. Ja przekazywałam te skargi do Krajowej Rady Sądownictwa i tam ludzie prosili o to, żeby zlustrować ten sąd, żeby przyjrzeć się sędziemu, który w sposób ich zdaniem, tych ludzi skarżących, skandalicznie prowadzi sprawę stronniczy. Z reguł było, że Krajowa Rada nie widzi powodów do lustracji. Umarzano, uczapiano te sprawy. Także to jest, bardzo się cieszę, że na mocy ustawy w Sądzie Najwyższym, ustawy o Sądzie Najwyższym, powstanie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i będzie obywatele, bo to jest dla ludzi. Wreszcie będzie, te sprawy będą oglądały światło dzienne i one będą mogły być rozpatrywane, więc to było konieczne. A te wyroki ostatnie, które są wydawane, skrajnie kompromitują i to proszę zwrócić uwagę, Sąd Najwyższy. Jacy ludzie siedzą, oni się nie wstydzą uniewinniać na oczach całej Polski kolegów od po prostu zwykłych kryminalnych, takich kompromitujących.
No ale może to byłaby za wysoka kara, no bo jak części wiertarki kosztują koło 100 i za 100 zł wydalić sędziego ze stanu sędziowskiego, żeby już przestał orzekać w imieniu Rzeczpospolitej, no może, może jak mu się zdarzy...
Tu nawet by nie chodziło o orzekanie, tylko to jest bardzo wysokie wynagrodzenie do końca życia, również w stanie spoczynku. Sędziowie sobie krzywdy nie zrobią i nie pozbawią się bardzo wysokich apanaży, które również otrzymują w stanie spoczynku. Także czekają, robią wszystko, ich tam przetrzymują pod różnymi karami. Do dziś proszę sobie wyobrazić, pan sędzia Milewski, znany z afery Amber Gold, który ustawiał w Gdańsku, w Sądzie Okręgowym w Gdańsku procesy na prośbę, to była wtedy prowokacja dziennikarska. Jemu się nic nie stało, obniżono mu, zdaje się, wynagrodzenie, orzeka sobie, zdaje się, w Elblągu, czy w jakimś innym sądzie. Sędziowie sobie krzywdy nie robią.
Ale też mogą być wtedy tacy, no, bardziej empatyczni wobec obywatela, jak sami ukradną to czy tamto.
To nie idzie, ponieważ oni o sobie mówią kasta, a kasta mówi nam, że to środowisko, które się tak nazywa, ma głębokie poczucie odrębności i wyalienowania od ogółu społeczeństwa. Także oni na pewno nie żyją problemami zwykłych.
A czy pani prezes Gersdorf zwoła posiedzenie KRS-u, do czego wzywa minister sprawiedliwości?
Pani Gersdorf moim zdaniem nie zwoła, dlatego że ona by chce bardzo uchodzić teraz za taką bohaterkę ostatniej barykady wymiaru sprawiedliwości w ich rozumieniu, ponieważ oni, to cała grupa, nie tylko zresztą sędziowie, uważają, właściwie teraz już uważają, że nie wszyscy Polacy, że obecny rząd, władza obecna nie wygrała większością, bo nam jakieś wyliczenia pokazują, że nas poparło tylko tam parę milionów i tak dalej. No, wybory by kto chciał mógł pójść. Nie uznają z kolei działań i ustaw, które władza tutaj uchwala. Nie przyjmuje do wiadomości wyniku wyboru, reformy. Określa wszystko, cokolwiek ten rząd robi w wymiarze sprawiedliwości jako sprzeczne z konstytucją, chociaż nie mają do tego prawa, bo do tego jest uprawniony wyłącznie Trybunał Konstytucyjny, ale oni nie uznają i Trybunału Konstytucyjnego. I to już poszło tak daleko, w takiej zupełnej jakiejś szaleństwie, że pani prezes idzie tą drogą, ponieważ jej przekonanie, pewnie jej środowiska, zapisuje się jako bohaterka i obrończyni wymiaru sprawiedliwości, ale to znaczy, że oni całkowicie stracili kontakt z rzeczywistością. Ona nie zwoła, ponieważ za daleko już zaszli. Ona tutaj na wtorkową prośbę pana ministra Ziobro, który prosił, żeby ona niezwłocznie zwołała posiedzenie Krajowej Rady, powiedziała, że ona wie, że jest jej taka kompetencja i w stosownym czasie zwoła. No więc my już nie możemy czekać, bo to tak kompromituje ją samą, ale organy państwa, ale jednocześnie pokazuje słabość rządu, gdyby i Sejmu, w ogóle władzy, gdyby nie zareagowała na to zupełnie skandaliczne i nieprawdopodobne arogancje i lekceważenie prawa przez sędziego. Więc złożony został projekt ustawy, który będzie w przyszłym tygodniu, komisja zbierze się w poniedziałek, będziemy opiniować projekt ustawy, który zmieni w bardzo drobnym punkcie i ustawę obowiązującą Krajowej Radzie Sądownictwa i upoważni prezesa Trybunału Konstytucyjnego do wskazania spośród członków sędziów osoby, która będzie prowadziła posiedzenie aż do czasu zwołania.
Czyli jak rozumiem, jeśli pani Gersdorf do przyszłego tygodnia nie zwoła posiedzenia, to już może nie zwoływać.
To już może sobie zostać i ogłaszać co chwila, że w stosownym czasie też będzie bezprzedmiotowe, jeśli nie zrobi tego do zakończenia procedury legislacyjnej. A ona, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu już będzie zakończona. Pierwsze, drugie czytanie i być może Senat, jeśli będzie, a może nawet będzie zwołany. Także być może już w ogóle w przyszłym tygodniu ustawa wejdzie w życie. Ma pani Gersdorf jeszcze tylko tydzień na kompromitację, a potem jeśli nie zwoła, no to wieczna kompromitacja, która i tak zresztą się, łamiąc prawo i konstytucję, dopuściła, bo ja chcę przypomnieć zawsze, przy każdym takim działaniu, że pani Gersdorf, składając ślubowanie sędziowskie przed prezydentem, mówiła, że będzie wiernie służyła ojczyźnie, będzie stała na straży prawa, że będzie kierowała się zasadami godności i uczciwości i że nie będzie włączała się, to już konstytucja nakazuje, włączać się w życie polityki, w sprawy polityki bieżącej. Ona wszystkie te zasady łamie i to też pokazuje, gdzie oni mają honor, gdzie oni mają uczciwość, gdzie oni mają odpowiedzialność za państwo, zwłaszcza na tych stanowiskach.
Pani profesor, jeszcze króciutko poproszę, bo czas dobiega końca. Justitia, Stowarzyszenie Sędziowskie, namawia instytucje unijne do zastosowania artykułu 7, czyli de facto kończącego się sankcjami dla Polski. Jak pani odbiera to stanowisko?
To jest już zupełnie kompromitacja skrajna, dlatego że widać, że państwa nawet członkowskie unijne, kilka państw, jest co najmniej 6 na dzień dzisiejszy, zobaczymy jak to będzie w głosowaniu, ale być może z pożytkiem dla Polski, odmawiają stosowania, ponieważ jest to czysto polityczny środek terroru większych państw unijnych nad państwami członkowskimi i to z powodów pozatraktatowych i to te państwa same mówią, a tutaj polscy sędziowie idą i wiedzą, że jest to sprzeczne z prawem unijnym, z traktatami, że nie ma Unia żadnych podstaw prawnych do tego, wzywają ze powodów politycznych, zwykłej nienawiści do obecnej władzy, do tego, żeby wobec Polski stosować sankcje. W moim odczuciu to oczywiście nie jest, bo w znaczeniu prawnym to nie jest zdrada, nie spełnia nie spełnia wymogów, o których mówił przepisy o zdradzie dyplomatycznej, ale jest to ciężkie złamanie przysięgi sędziowskiej i ja uważam, że to stowarzyszenie powinno być w pewien sposób rozliczone i zobaczymy jak, ale temu się trzeba przyjrzeć. To jest absolutnie kompromitacja i ośmieszanie państwa polskiego. Pani... I sędziów tych. Ja mam nadzieję, że doczeka się jakiejś reakcji prawnej.
Pani profesor, bardzo dziękuję. Profesor Krystyna Pawłowicz, członek KRS, poseł na Sejm, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.